masz takie przekonanie, że chrapanie jest czymś normalnym i po prostu niektórzy tak mają, że chrapią? Otóż jeżeli tak, to jesteś w błędzie, dlatego że okazuje się, że chrapanie zawsze ma jakąś przyczynę i zazwyczaj wymaga konsultacji z lekarzem. Chrapanie nie jest normalne i o tym właśnie rozmawiam z moim dzisiejszym gościem.
A moim gościem jest Robert Wendt, otolaryngolog. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Powiedz na wstępie, czy chrapanie jest czymś normalnym? Czy każdy z nas chrapie?
No, chrapanie nie jest zdecydowanie normalne. Jest to objaw najczęściej jakiegoś zaburzenia, czy to anatomicznego, czy choroby, a czasami nawet poważnych spraw, takich jak nowotwór. Też może być to objaw nowotworu.
Mhm, ale czy to jest tak, że każdy z nas na pewnym etapie będzie chrapał? Czy są osoby, które, nie wiem, nigdy nie chrapią, bo po prostu nie? Bo zakładam, że pewnie nawet jakiś taki okres przeziębienia, tak? Czy takie sytuacje, no podejrzewam, że po spożyciu dużej ilości alkoholu i tak dalej. Czyli, że... Nie ma takiego chrapania bez przyczyny, tak? Ale okazyjne chrapanie nie, czy będzie problemem? Czy to jest normalne, że właśnie okazyjnie czasem sobie tu chrapniemy?
Oczywiście, już mówię. Tak. Myślę, że nie ma osób, które nigdy w życiu nie chrapały. Są osoby, które okazyjnie rzeczywiście przy takich sytuacjach, jak wymieniłaś, przeziębienie po spożyciu większej ilości alkoholu, mogą chrapać i będą chrapać. Alergicy często... Jest to jakiś dodatek do tej alergii, że po prostu jak nos się zatyka, to chrapią. Mhm. Niemniej zawsze jest to jakaś przyczyna. To nie jest tak, że ktoś nie chrapie i chrapie, bo po prostu jest zdrowy i chrapie tak, bo to taka jego uroda. No, nie lubię tego stwierdzenia. Nie ma czegoś takiego jak chrapanie jako typ urody.
Okej, a jaki jest w ogóle, tak zaczynając od początku, mechanizm chrapania? Co to w ogóle jest to chrapanie?
No dobra. Chrapanie to tak. To jest tak naprawdę, jakbyś sobie wyobraziła strunę w gitarze, którą wprowadzisz w drganie, ona wydaje dźwięk. Mhm. To podobnie jest z chrapaniem. Po prostu na skutek zaburzonego przepływu powietrza, który jest spowodowany różnymi przyczynami, o których pewnie zaraz powiemy, po prostu tkanki, które są w gardle, w krtani, w podniebieniu, one wpadają w drgania. A takie substancje sprężyste, w tym przypadku ciało, po prostu jak wpada w drgania, to wydaje dźwięk. I to jest właśnie tak naprawdę chrapanie.
W takim razie, jakie najczęstsze przyczyny chrapania są i z jakimi ty się najczęściej spotykasz w swoim gabinecie, które dominują, a które są rzadkością, ale właśnie też mogą powodować to chrapanie? Zacznijmy sobie może od tych takich najczęstszych.
No, najczęściej spotykam się z osobami, które chrapią, bo na przykład mają skrzywioną przegrodę nosa, są otyłe. To jest jedna z bardzo częstych przyczyn chrapania. Co jeszcze? Dodatkowo to już jest jakby skutek tej skrzywionej przegrody nosa. Mają wiotkę i przerośnięte podniebienie miękkie w gardle. To jest jakby wtórna przyczyna często do problemów z nosem, jak skrzywiona przegroda nosa, powiększone małżowiny w nosie, czyli te takie poduszeczki w nosie, które znajdziemy i one odgrzewają powietrze. W przebiegu zaburzonego przepływu powietrza one po prostu przerastają, produkują więcej płynu, to ścieka, powoduje stan zapalny w podniebieniu, ono przerasta i to jakby są to takie najczęstsze przyczyny. Okay. Dalej, no to tak jak już wspomniałem na wstępie, mogą to być jakieś zmiany o charakterze guzów w nosie na przykład. Najczęściej są to polipy w nosie, to jest choroba, przewlekłe zapalenie zatok powoduje, że rosną w nosie polipy i one mogą powodować chrapanie, bardzo często to powodują. Inna taka przyczyna to są na przykład... urazy nosa, gdzieś po wypadkach komunikacyjnych nos się złamał, skrzywił, nie było operacji korygującej tego nosa, to również może powodować chrapanie, aczkolwiek to już jest rzadsza przyczyna. Kolejna przyczyna to u dzieci, ale też się zdarza u dorosłych, przerośnięty migdałek gardłowy. Ten trzeci migdałek, który bardzo często mamy do czynienia jako laryngolodzy, ale rodzice swoich dzieci też często mają z tym problem, to jest właśnie przyczyna chrapania. I migdałki takie podniebienne, które mamy w gardle po bokach, one również jak przerastają, powodują chrapanie. To są takie bardzo częste przyczyny. Inne przyczyny, to takie z pogranicza laryngologiczno-ortodontycznego, to są właśnie zaburzenia budowy twarzoczaszki. Jeżeli jest cofnięta żuchwa, na przykład, co jest wrodzoną cechą tak naprawdę anatomiczną, różnorodność taka anatomiczna, to też poprzez to, że zapada się język, może powodować chrapanie. Inna przyczyna, bo jest ich naprawdę dużo, to właśnie też u osób otyłych, przerost nasady języka. To powoduje po prostu, że drogi oddechowe się zamykają, powodują nawet bezdech senny. Ale objawia się to właśnie głównie chrapaniem.
Okej, okay, no jest tego trochę, ale to jak przychodzi do gabinetu laryngologa osoba, która mówi, że zaczęła chrapać, że kiedyś nie chrapała, a teraz zaczęła chrapać, to od czego tutaj zaczynasz? Jakby? No załóżmy, że to nie jest osoba otyła, no bo to będzie widać na pierwszy rzut oka i podejrzewam, że najszybciej, najłatwiej będzie zlokalizować tę przyczynę. Zakładając, że to nie jest osoba otyła, to jak tutaj wygląda dalej to postępowanie diagnostyczne?
Wiesz co, na początku zawsze jest tak, no najczęściej przychodzi partner lub partnerka z tak zwanym współspaczem, ja tak zawsze mówię współspacz, bo to jest wiązana transakcja z tym chrapaniem, przychodzą no i właśnie z tym problem. No, najważniejsze w moim przypadku jako laryngologa to jest no, badanie laryngologiczne. Chyba, że pacjenci kontaktują się ze mną jeszcze zanim zgłoszą się do gabinetu, to na początek robimy takie badanie snu, poligrafię snu, która monitoruje ten sen przez jedną, dwie noce, dzięki czemu zapisuje różne parametry, takie jak utlenowanie krwi, dźwięk chrapania, czy są te bezdechy, czy ich nie ma, jak porusza się klatka piersiowa, no jest trochę tych parametrów, akcje serca. I wtedy pacjentowi mówię, zrobimy to badanie, proszę się do mnie zgłosić z wynikiem i wtedy możemy rozmawiać. Dalej co robimy.
A to się wtrącę na chwileczkę. Tak? A to badanie snu, to ta osoba bierze jakiś sprzęt do domu i w domu to takie badanie się odbywa? Czy ta osoba musi gdzieś się położyć, spać do jakiejś kliniki snu?
Tak, już ci mówię. Jest kilka możliwości. Zorganizowałem coś takiego, że pacjenci, którzy na przykład chcą zrobić to badanie, mogą to zamówić na mojej stronie internetowej. Kurier dostarcza im urządzenie, dostałem instrukcję jak to założyć, zakładają to, śpią w tym urządzeniu. No i wtedy wyniki przychodzą do mnie, umawiamy się czy to na wizytę online, jeżeli ktoś jest z daleka i wtedy mówię, co dalej robimy, lub na wizytę taką stacjonarną, to wtedy łączę już to z tym badaniem laryngologicznym. Także to jest takie podstawowe badanie. Czasami jest taka sytuacja, że to badanie snu trzeba zrobić w takiej klinice snu, jak mówisz. To jest tak zwana pełna polisomnografia, która jest po prostu bardzo skomplikowanym badaniem, bo taki pacjent jak się kładzie do tego łóżka szpitalnego jest podłączony do miliona kabli po prostu, bo to jest EEG i klatka piersiowa i no wszystkie możliwe parametry organizmu, które są monitorowane przez całą noc, ale to w takich wyszczególnionych przypadkach trzeba to zrobić. W takich standardowych przypadkach, gdzie podejrzewamy właśnie bezdech senny i jest to chrapanie uporczywe, to wystarczy taka poligrafia snu, którą można zrobić w domu. Nie jest to tak skomplikowane badanie.
Okej, okay. No dobra, to mamy w takim razie, bo tak tutaj wyszłam słowo, mamy to badanie. Jakie to kolejne kroki tej diagnostyki?
Tak, dalej oceniamy sobie w takim badaniu laryngologicznym, jak wygląda drożność dróg oddechowych u pacjenta. Tutaj właśnie szukam takich rzeczy, o których mówiłem, tych przyczyn, czyli sprawdzam sobie nos, gardło, krtań, oceniam taką kamerą, taką fibroskopem. To jest taka kamera na takim sznurku, powiedzmy, na taki giętki wężyk, którym sobie oceniam to nosogardło, czy nie jest przerośnięty migdał. Rozmawiam z pacjentem, jakie ma objawy, sprawdzamy, czy ma takie objawy, jak taka wzmożona senność dzienna. I taka nasza rozmowa i jak już wiemy, co wyszło w tym badaniu, plus wiemy, jak wygląda badanie laryngologiczne, jak wygląda drożność tych dróg oddechowych, to wtedy sobie planujemy leczenie i dalsze postępowanie. Jeżeli nie było jeszcze zrobione to badanie, a pacjent zgłasza ewidentne objawy, że mocno chrapie, albo żona, albo mąż mówią, że chrapanie jest totalne, nie oddycha w nocy, zasypia w ogóle, w każdej możliwej sytuacji, no to wtedy właśnie w tym momencie kieruję na to badanie i wykonujemy to badanie snu.
A jak z tym bezdechem sennym? Bo tutaj padł temat właśnie tego nieoddychania w nocy. Czym jest ten bezdech senny? O nim się też coraz więcej mówi, bo to ma też przełożenie, no raz, że z tego co rozumiem, to jest zagrożenie życia, natomiast to też ma przełożenie właśnie na to samopoczucie w ciągu dnia, na to uczucie zmęczenia, prawda? Po tym, co się dzieje w nocy, to też może powodować wybudzanie i sen fragmentaryczny. No ale właśnie, no przede wszystkim jest zagrożeniem dla zdrowia i życia. Co to jest w ogóle bezdech senny? Skąd się bierze? Kto jest na niego właśnie narażony? I no ostatecznie jak sobie z tym radzić?
Tak, bezdech senny to jest rzeczywiście bardzo poważny problem. Tak, taka powiedzmy formułka, czym jest bezdech senny, mówi, że po prostu jeden epizod bezdechu sennego to jest zaprzestanie oddychania na co najmniej 10 sekund z towarzyszącym spadkiem utlenowania krwi, czyli saturacji. Mhm. To jest taka formułka, taka najbardziej sucha amerykańskiego towarzystwa badań nad snem. Generalnie chodzi o to właśnie, że są te pauzy, które powodują odtlenowanie krwi. I teraz to jest jeden epizod. Zakłada się, że do 5 bezdechów sennych na godzinę snu, czyli bezdechów takie całkowite, wyłączenie oddychania, lub takie spłycenie oddychania na tyle, że ta saturacja spada, do 5 na godzinę snu uśredniając przez całą noc, to jest taka granica normy, bo trzeba było znaleźć punkt odcięcia. Każda ilość powyżej 5 to już jest patologia. I teraz tak, rekordziści, których mam spośród moich pacjentów, potrafią mieć tych bezdechów na godzinę snu 60 do 80. Tak obrazowo można powiedzieć, że praktycznie nie oddychają w ogóle. Spadki saturacji w czasie takiego snu dochodzą nawet do 60%, czyli jak norma jest 92% tlenu we krwi, to u takiego pacjenta z bezdechem sennym tego tlenu może być 60-70%, co jest bardzo niebezpieczne. Dodam, żeby zobrazować problem, że jeżeli w szpitalu, gdzie też pracuję, jakiś pacjent miałby takie spadki saturacji na parę minut, to my już wzywamy anestezjologa i zastanawiamy się, czy nie trzeba pacjenta położyć na oddział intensywnej terapii. To tak, żeby porównać tą skalę problemu. No ja tak porównuję, tak lubię takie obrazowe porównanie tego bezdechu sennego do tego, że ten sen to jest tak, jakby ktoś nas torturował. Jak są takie filmy sensacyjne, które się oglądało w latach 90. bardzo dużo i tam jest taka tortura, że się budzi takiego torturowanego non-stop w kółko, non-stop w kółko. Mniej więcej tak to wygląda, tylko że tutaj nie jest to światło albo hałas, tylko po prostu przestanie oddychania. Wspomniałaś o tym fragmentowaniu snu. Jako autorka takiej fajnej książki, która już do mnie leci zresztą, zamówiłem już.
Dziękuję.
No, wiesz doskonale, że jeżeli ta architektura snu jest zaburzona, nie wchodzimy w ten sen głęboki, nie ma tych REM-ów, albo one są zaburzone przez takie mikrowybudzenia jak bezdech senny, to po prostu nie wysypiamy się. Do tego jak dodamy to, że w każdym epizodzie takiego bezdechu sennego nasze nadnercza, nasz organizm wytwarza takie ilości adrenaliny, że po prostu no, nie ma siły. Nasz organizm taką noc traktuje jak ciężką pracę fizyczną i ciężki stres. W ogóle nie jako odpoczynek, regenerację.
Okej. Generalnie spotkałam się z określeniem, że nie każdy chrapiący ma bezdech senny, ale każdy, kto ma bezdech senny, chrapie. Czy to prawda?
Tak, to prawda. Też bardzo lubię to stwierdzenie, bo ono trochę oddaje ideę problemu. Bo czasami jak rozmawiam z pacjentami, ustalamy sobie plan tego, co będziemy robić, to często dopytują mnie, a po co to badanie snu? Przecież ja tylko chrapię. No ale właśnie wtedy też mówię im o tej sytuacji, bo tak naprawdę w czasach, kiedy ta poligrafia nie była tak dostępna, to laryngolodzy i lekarze chorób płuc często się kłócili, że w ogóle jak, to wy tylko byście operowali, a wy byście tylko dawali CPAP-y i taka kłótnia non stop. Co to jest CPAP, to pewnie poruszymy jeszcze ten temat. I była taka kłótnia. No, jest w tym dużo prawdy. Od niedawna laryngolodzy w ogóle zajmują się tak dość całościowo tym snem, bo zarówno leczą operacyjnie, jak i nieoperacyjnie. I faktem jest, że jeżeli ktoś ma bezdech senny, zwłaszcza centralny, bo mamy dwa rodzaje tego bezdechu, centralny i obturacyjny. I jeszcze mieszany, ale to już takie drobne szczegóły. Centralny i obturacyjny, tak. W przypadku obturacyjnego bezdechu sennego, to my jako laryngolodzy możemy troszkę pomóc operacyjnie. Tutaj bardzo pomoże dieta, jeżeli to jest nadwaga, i te leczenie takie przyczynowe bardzo tutaj możemy uskutecznić. Ale jeżeli jest to bezdech centralny, to nie ma siły. Jakiej byśmy operacji nie zastosowali, czego byśmy nie zrobili, to tak naprawdę nie pomożemy pacjentowi. Fakt, on może będzie trochę mniej chrapał po tych naszych ingerencjach w gardle, ale bezdech będzie miał taki sam jak miał, będzie niewyspany, a niestety zoperowanie bez odpowiedniej kwalifikacji zamyka nam pewne drogi leczenia takiego centralnego bezdechu sennego. Dlatego to jest bardzo ważne, żeby rozróżnić, skąd to chrapanie się bierze i czy to aby nie jest bezdech senny, który jest dużo bardziej groźny.
Ale te centralne jak się leczy?
To jest właśnie ta proteza powietrzna CPAP. To jest taka sprężarka jakby powietrza, która jest naładowana elektroniką i ona po prostu na podstawie odpowiednich algorytmów wyrównuje ciśnienie w drogach oddechowych, żeby się po prostu ten układ oddechowy nie zatrzymywał i żeby się nie zapadały te drogi oddechowe. Bo centralny bezdech senny to jest coś takiego, jak mamy receptory oddechowe, które wyczuwają, jakie jest stężenie dwutlenku węgla w naczyniach, to głównie jest tutaj kłębka szyjnego. I to one, tam jest zaburzone po prostu przewodzenie tych impulsów nerwowych, które pobudzają to oddychanie. I po prostu są takie wyłączenia oddychania. Dopiero mózg łapie, że kurczę, coś za mało tlenu, no i wtedy pobudza tą adrenalinę, tam inny obszar mózgu pobudza drugą część, to jest taka kaskada i wtedy pacjent się wybudza i znowuż śpi trochę lepiej i znowuż ta sama kaskada następuje. Także to jest zaburzenie neurologiczne. Często je obserwujemy u osób, które chorują na układ nerwowy, na przykład są po udarach, mają SM, czyli to stwardnienie rozsiane, lub inne zaburzenia takie neurologiczne.
Czy to jest taka maszyna, którą się ma w sypialni i taka osoba śpi w takiej masce, to jest o to chodzi, tak?
Tak, to jest CPAP, tak właśnie. Ta maska, okay. Niektórzy pacjenci na to tak mówią słodko, słonik.
Okej, okay, to tak, to kojarzę. Faktycznie widziałam to kiedyś właśnie u pewnej właśnie bardzo otyłej osoby, że właśnie kojarzę, że z czymś takim spała. I w tej sytuacji ta redukcja masy ciała też byłaby rozwiązaniem, czy nie?
Tak, jeżeli mamy do czynienia z bezdechem sennym, to często są mieszane bezdechy senne, trochę obturacyjnego, trochę centralnego, okay. U takich osób otyłych, to rzeczywiście to jest redukcja masy ciała. Uważa się, że każde zredukowanie masy ciała o 10%, teraz tak mówię trochę z pamięci, musiał dokładnie sprawdzić, powoduje znaczącą redukcję tego współczynnika bezdechów sennych. Jak mówię o tym współczynniku, to jest taki współczynnik AHI i to jest taki skrót od apnia, hipopnia, indeks. I to jest właśnie to 5 bezdechów, 10, 15, 30. I rzeczywiście nawet mam pacjentów, którzy mimo stosowania różnych diet, pracy z dietetykiem, w pewnym momencie zostali zakwalifikowani do leczenia bariatrycznego, operacji żołądka, żeby zmniejszyć ten żołądek. I rzeczywiście zredukowali masę ciała znacząco i wtedy rzeczywiście nie potrzebowali już leczenia bezdechu sennego. To na tych pacjentach to najlepiej widać, bo to jest dosyć krótki czas i dosyć szybko można to zweryfikować, ale u osób, które dochodzą do tego w bardziej naturalny sposób, dbając o dietę, o ruch i tak dalej, to też jak najbardziej jest korzystne. I pacjenci, też dużo pacjentów, zanim w ogóle podejdziemy do jakiegoś tematu, to zmieniamy trochę ten tryb życia, staramy się tutaj nad tym pracować, jest to taka, staram się dość holistycznie do tego podchodzić. Tak to właśnie wygląda.
To jest ważne, tak kompleksowe.
Tutaj jeszcze może wtrącę, bo potem pewnie zapomnę. To jest też takie zamknięte koło, takie sprzężenie zwrotne, bo osoby, które mają bezdech senny, generalnie mają zaburzenia łaknienia z powodu tam zaburzeń na linii grelina, leptyna, podwzgórze. Przez to, jak śpią źle, jedzą więcej śmieciowego jedzenia, to napędza im otyłość. I jak leczymy bezdech senny, i nawet pacjenci otyli mają ten CPAP, czasem nawet na okres tego leczenia redukcji masy ciała, nawet mówię, weźmy ten CPAP, spróbujcie z tą dietą, próbują i wtedy rzeczywiście łatwiej jest im to kontrolować. Okay. To jest taki dodatek w tym leczeniu.
No tak, no bo to się robi takie kolejne błędne koło. Tych błędnych kół dookoła snu jest właśnie wiele. No samo to, że się w ogóle nie wysypiamy, to już zwiększa ochotę na te takie fast foody, no tłuste, słodkie i to wszystko, co takie jest bardzo smakowite i sprzyja jedzeniu za dużo. Więc,
tak, to każdy z nas z tego doświadcza po prostu. Ja, że dyżuruję w szpitalu, zresztą każdy z moich kolegów lekarzy, z kim bym porozmawiał, to po takim ciężkim dyżurze, to po prostu dzień później to się tam opychaliśmy zawsze batonami, chipsami i innymi takimi rzeczami. Wiadomo, trudniej jest się oprzeć wtedy, rzeczywiście.
Jasne, no w ogóle tak, no właśnie temat pracy zmianowej jest tematem, zawsze mówię, trudnym, bo są niezbędne osoby, które będą na nocną zmianę pracowali, tak. Właśnie między innymi lekarze, którzy są, jakby nie pracowali w nocy, no to by było ciężko w społeczeństwie generalnie, gdyby tylko w dzień przyjmowali, prawda? No a z drugiej strony, no jednak to praca na nocną zmianę, wiadomo, że no właśnie to takie kłody pod nogi czasem rzuca, jak chociażby właśnie w kontekście tego, tej diety i tego, tej trudności, prawda, w trzymaniu zdrowego stylu życia tak zwanego. Do czego może doprowadzić ten bezdech senny? No bo rozmawialiśmy o tej fragmentacji snu, o tym, że no właśnie może powodować po prostu niewyspanie się i przemęczenie. Jakie są jeszcze zagrożenia, zwłaszcza jeżeli przez długi czas mamy bezdech senny i albo z tym nic nie robimy, albo nie jesteśmy jego w ogóle świadomi?
Dobra, to trzeba podzielić właśnie na takie codzienne życie i zagrożenia takie stricte medyczne. Okay. No w codziennym życiu to jest właściwie wszystko, co nam się kojarzy z niewyspaniem, to tak naprawdę będzie też dotyczyło bezdechu sennego. Tutaj taka ważna uwaga, bo ja sam jestem maniakiem takiego zdrowego snu i to jest coś takiego, że tak, ile byśmy tej higieny snu nie wprowadzali, czego byśmy tam nie zmieniali, jak nie zrobimy tej podstawowej takiej właśnie, nie ogarniemy tego chrapania, bezdechu i tak dalej, to niestety to nic nam nie pomoże, bo ta higiena ona jest bardzo ważna i bardzo dużo można zmienić. Jak się dba o to, te wszystkie rzeczy, o których na pewno piszesz w tej książce, aż się nie mogę doczekać. Ale to trzeba zawsze o tym pamiętać, że jak wprowadzimy te zmiany, a i tak nie ma poprawy, to trzeba pójść w kierunku diagnozowania, leczenia tych problemów z oddychaniem w czasie snu i innych tam przyczyn medycznych. I teraz tak, jesteśmy po prostu zmęczeni na maksa. Nawet bardziej jak niewyspani, bo takie przypadki, bo też opisuję czasem na moim profilu, też taki, też wydaję książkę, w której też o tym będę pisał, przypadki pacjentów, którzy to już są skrajności wręcz. Miałem jednego pacjenta, który po prostu w czasie rozmowy biznesowej zasnął, rozmawiając z partnerami. Cierpiał na potężny bezdech senny i po prostu rozmawiając tak, jak my teraz rozmawiamy, tak jakby miał narkolepsję, po prostu wziął i zasnął. To są takie już skrajne przypadki, ale się zdarzają. Jedno z podstawowych pytań w takim formularzu przesiewowym na temat bezdechu sennego właśnie jest takie pytanie, jaka jest szansa, że zaśniesz podczas rozmowy? I ja często widzę, jak spytam pacjentów, którzy tylko chrapią, mają lekki ten bezdech, to jak słyszą to pytanie, to tak się trochę zaśmieją, mówią, o co chodzi w ogóle, nie, no jak. Ale jak są osoby, które mają rzeczywiście ciężki bezdech senny, to od razu widać, on tak się zastanowi zawsze ten pacjent albo pacjentka, zastanowi, no zdarza się. No okay. I także jest to rzeczywiście problem. I to jest takie życie codzienne, to wpływa na naszą, no, na nasze życie w społeczeństwie, w pracy i tak dalej. Druga ważna rzecz, to za tym idzie duże niebezpieczeństwo, prowadzenie pojazdów. Wypadki samochodowe. No, gdzieś tam policzono w Stanach, że bodajże 30% wypadków jest spowodowanych właśnie niewyspaniem się, głównie przez ten bezdech i tak dalej. To jest taka sfera społeczna, gdzie jesteśmy, no, nie zapamiętujemy, jesteśmy tacy no, przybici, ciężko się z nami rozmawia. No to jest to. Druga sprawa to są medyczne problemy, takie stricte medyczne. No to bezdech senny i bardzo mocne chrapanie też. Jest udowodnione, że wpływają na nadciśnienie tętnicze, choroby serca, arytmia, tak, wzmożone ryzyko udaru, cukrzyca, gorzej się leczy cukrzycę w ogóle u pacjentów z bezdechem sennym, tak samo nadciśnienie. Jest naprawdę, jest też bezdech senny jest jako niezależny czynnik depresji również uznawany. Także to jest też takie kolejne błędne koło. Depresja troszkę nas spędza w gorszy sen, a bezdech senny nas spędza w depresję. I to jest naprawdę, są ogromne problemy. No już pomijam życie takie intymne, które po prostu cierpi strasznie. Pacjenci, którzy chorują na bezdech senny, no mają problemy i z potencją, i z libido. Tak samo kobiety też mają spadki libido. To jest po prostu bardzo, no to tak na zdrowy rozsądek. Po prostu jak jesteśmy niewyspani, no to przecież tak. Nie mamy na nic ochoty. I to rzeczywiście jest.
A to wynika właśnie z tego niewyspania, tego snu fragmentarycznego, czy też z tego niewystarczającego dotlenienia organizmu?
To jest złożone. Po pierwsze jest ten fragmentaryczny sen. Po drugie, jeżeli spada nam saturacja, czyli to utlenowanie poniżej tych 90, to pobudza nam się układ, mamy takie dwa układy w ciele. Walcz i uciekaj, a także no, odpoczywaj. Tak, współczulny i przywspółczulny. W nocy generalnie powinien funkcjonować bardziej ten współczulny, czyli po zjedzeniu tam gazeli z lat tam 100 tysięcy wstecz, tak? Kładziemy się w jaskini, odpoczywamy. Tak samo nasz ewolucyjnie działamy cały czas tak samo. Powinniśmy sobie odpocząć w nocy i zwolnić, serce zwalnia, wszystko zwalnia. Niestety, jak mamy bezdech senny, to po prostu pracujemy na takiej adrenalinie w nocy, serce nam przyspiesza, ciśnienie rośnie, oddychamy szybciej, żeby złapać w ogóle ten oddech i to napędza pewne problemy. Podwyższony poziom kortyzolu i tej adrenaliny powoduje, że naczynia się skurczają, to generuje nadciśnienie. To wszystko wywołuje taki przewlekły stan zapalny w naczyniach i w całym ciele. Do tego dochodzą zaburzenia gospodarki hormonalnej i to wszystko się nakręca. O tym byśmy mogli jeszcze długo mówić. Staram się to tak bardzo skrótowo mówić, jak najbardziej obrazowo, bo to jest naprawdę bardzo, no, sama wiesz, że organizm jest tak złożoną maszynerią i tam po prostu drobny zgrzyt generuje naprawdę duże problemy. Taki efekt motyla.
No dokładnie, taki system naczyń.
To tak działa.
Tak, system naczyń połączonych. Jedno tutaj się sypie, no to kolejne i tak dalej. No, to są poważne rzeczy, które mogą się wydarzyć, jak zaniedbamy problem z bezdechem sennym. Tylko skąd mamy wiedzieć, że ten bezdech senny mamy? Zakładając, że nikt nie zauważył, no bo to chyba też widać, prawda, że czasem ktoś się wybudza i tak nagle musi złapać więcej powietrza. Wydaje mi się, że to takie sytuacje się może zdarzyć. Jak można wychwycić ten problem? Bo kiedyś mnie zaskoczyła taka historia pewnego chłopaka, którego poznałam na jednym takim właśnie ze spotkań odnośnie snu, takich biohackingowych tak zwanych. Ludzie się wymieniali swoim doświadczeniem na temat właśnie optymalizacji snu. I on właśnie tylko dzięki temu, że sprawdzał różne parametry snu, nie pamiętam, czy to był Oura Ring, czy chyba jakiś zegarek, opaska, tak. Któryś z tych takich, które faktycznie już są, które dużo lepiej pokazują te parametry niż te przeciętne zegarki. I tylko tam zauważył, już nie pamiętam dokładnie, o które parametry chodziło, że go to zaniepokoiło w kontekście właśnie oddychania. Nie wiem, czy to chodziło właśnie o saturację. Nie pamiętam. No generalnie zauważył ten problem. Udał się z tym do lekarza. Okazało się, że ma krzywą przegrodę i kiedy to opowiadał, że ma krzywą przegrodę i właśnie cierpi na bezdech senny. I dzięki temu właśnie jak ze mną rozmawiał, no to już był umówiony na operację w tej właśnie sprawie. I tylko monitorowanie snu spowodowało, że on się o tym dowiedział, no bo to był młody, szczupły, wysportowany chłopak. Więc zaskoczyło mnie to, no bo właśnie zawsze się kojarzy no ta otyłość, to jakby takie chrapanie, że już każdy widzi, że coś jest nie tak. A tutaj no taka sytuacja, gdzie trudno było to wychwycić.
Tak, no to jest właśnie jeden z takich pomstujących trochę mitów w społeczeństwie, że bezdech senny, no chrapanie, to każdy wie, że każdego to może spotkać, bo to czy to okazjonalnie, czy przewlekle, ale już ten bezdech to się tak raczej właśnie, jak już ktoś w ogóle słyszał o czymś takim, to najczęściej kojarzy to właśnie z tą otyłością, tutaj duży kark, dużo tłuszczu na szyi i wtedy to, że te osoby mają bezdech. No to jest oczywiście mit. Mam pacjentki i pacjentów, którzy są po prostu szczupli, wysportowani, a mają bezdech senny. Z czego to wynika? Czasami bezdech senny nasila się nam głównie, jak śpimy na wznak. To jest jakby skutek tego, o czym mówiłem wcześniej, że przerasta to podniebienie. A to znowu jest skutkiem tego, że jest skrzywiona przegroda nosa. I teraz tak. Pierw powiem, dokończę tą myśl, a potem opowiem o tych takich sygnałach alarmowych, o których też warto wiedzieć. I teraz tak. Skrzywiona przegroda nosa powoduje to ściekanie tej wydzieliny do gardła, brzęknie to podniebienie i teraz jak ludzie śpią na wznak, a często śpimy na wznak, to po prostu to podniebienie, to każdy jak sobie otworzy buzię w lustrze i zobaczy, tam jest ten migdałeczki i języczek taki wisi w lustrze. To ten języczek właśnie to jest to podniebienie miękkie. I one u osób, które długo mają skrzywioną przegrodę, długo miały problemy z tym, że nie oddychały nosem w nocy, to tam powstał taki stan zapalny, który powoduje, że to podniebienie brzęknie. Jak ono się zapada, to mamy taki objawowy zespół bezdechu sennego. I teraz tak, czemu mówi się, że przy chrapaniu operujemy przegrodę? Bo jeżeli chodzi o to, że operujemy ją przy bezdechu sennym, to tu jest taka ważna rzecz, o której zaraz powiem. Operujemy ją po to, żeby po pierwsze przywrócić dobre oddychanie nosem i jeżeli już dobrze oddychamy nosem, to nie napędzamy dalej tego przerostu podniebienia w gardle, któremu czym bardziej ono będzie przerastać, tym bardziej ten bezdech będzie nam się nasilał. To przerywa. Często drugim etapem takiego leczenia jest plastyka tego podniebienia miękkiego. Takiej sytuacji. I to dopiero ta plastyka tak naprawdę, jeżeli bezdech nie jest mocno zaawansowany, leczy nam bezdech senny. Bo faktem jest, że operacja przegrody nosa nie wyleczy bezdechu sennego. Ona wyleczy chrapanie, ale nie wyleczy bezdechu sennego. Na to są duże badania, pokazują one to, że fakt, jeżeli osoby cierpią na bezdech senny, muszą mieć leczenie CPAP, to zaleca się zrobienie tej operacji przegrody nosa, bo to jest konieczne po to, żeby był lepszy komfort terapii tym protezą CPAP. To też powoduje, że po prostu nie ma tego napędzającego się koła, które powoduje obrzęk w tym gardle, które potem się zapada. To o to chodzi z tą przegrodą w bezdechu sennym. Z samego bezdechu sennego przegroda zoperowana nie wyleczy. Tutaj w drugim etapie musimy właśnie zoperować to podniebienie. I tu są te takie najbardziej znane zabiegi, tak czasami pacjenci tak fajnie na to mówią, że bo ja przyszłem tylko tak bzyknąć laserem podniebienie, żeby nie chrapać. No to nie jest tak do końca, bo to jest bardziej złożony problem, ale to rzeczywiście czasami to wystarczy jako pierwszy etap leczenia, ale często jest tak, że to jest drugi etap leczenia, żeby ten efekt był jak najbardziej zadowalający. To teraz te objawy alarmowe. Jak poznać, że w ogóle może się mieć problemy z bezdechem sennym? Jest takich kilka objawów alarmowych. Pierwsze co? Najczęstszy objaw to oczywiście przewlekłe zmęczenie i ta wzmożona senność. Jeżeli ktoś ma takie problemy, że zasypia praktycznie zawsze, gdy ogląda telewizję, jak jest na jakimś nudniejszym spotkaniu, gdzieś, gdzie może sobie pozwolić, albo na nudniejszym przedstawieniu w teatrze, w kinie, na nudnym filmie i zasypia po prostu, namiętnie zasypia, głowa mu się opada, no to już jest znak zapytania. Czemu tak jest? Oczywiście na początku myśli się o cukrzycy, o tarczycy, niedoborach witamin, złej diecie, bo to też rzeczywiście są często problemy takiego stanu rzeczy. Ale często pacjenci no, wykluczają po kolei te sprawy, robią wszystkie badania, a tu dalej jest ten problem. To jest jeden z takich alarmowych objawów, które warto mieć na uwadze, że to może być bezdech senny albo bardzo nasilone chrapanie. Druga sprawa. Często taki objaw pierwszy, o którym pacjenci mówią, to jest taka mocna suchość w gardle, jak się obudzą. To wynika z tego, że jak człowiek chrapie i ma bezdech senny, to oddycha przez jamę ustną, przez gardło, co nie jest prawidłowym torem oddychania. I po prostu to mu powoduje, że ta śluzówka w gardle, błona śluzowa wysycha, też dochodzi do stanu zapalnego. Dlatego często są jakieś stany zapalne gardła. Okay. Parę razy miałem pacjentów, którzy mówią, oj, bo ja często mam te zapalenia gardła, ciągle mam zapalenie gardła, klucha w gardle i tak dalej. Wszystko inne się wykluczyło. Objawem okazało się, że tak naprawdę ma bezdech senny. Po pogłębionym wywiadzie, jak porozmawialiśmy, się okazało, że to jest problem. Kolejna sprawa. Osoby, które mają uporczywe refluksy, takie zarzucanie tej kwaśnej treści do przełyku, to też, jeżeli to się jakoś nasiliło w ostatnim czasie, a nie zmieni diety i tak dalej, no to też to może być jakiś pośredni objaw bezdechu sennego. Bo bezdech senny polega trochę na tym, że nasze płuca muszą wygenerować dużo większe ciśnienie, żeby zaciągnąć tego powietrza odpowiednio dużo, by natlenić organizm. I teraz w sytuacji, gdy jest to ciśnienie w klatce piersiowej takie duże, dochodzi do otwierania się tej zastawki pomiędzy przełykiem a żołądkiem, która blokuje wypływ tego kwasu solnego do przełyku i wyżej. I to też jest problem. Innym takim nietypowym problemem, o którym no tutaj często mężczyźni, no kobiety zresztą też, mają taki problem, to jest często oddawanie moczu w nocy. Zdarzają się sytuacje, mam często pacjentów, którzy po prostu przychodzą, no i tak mimochodem wychodzi, znaczy jak z jakiegoś powodu dowiedzieli się, że mogą mieć ten bezdech senny, przychodzą i tak zadają pytanie, czy często oddają mocz w nocy. No tak, oddaję bardzo często, no ale prostata wykluczona, te ginekologiczne problemy u kobiet wykluczone, niewydolność serca wykluczona, cukrzyca wykluczona, a ja ciągle chodzę i sikam. No niby taką mam urodę. No nie, się okazuje, często jak już leczymy pacjentów z tym bezdechem sennym, się nagle okazuje, że jednym z pierwszych objawów, to fajnie widać, jak leczymy tym urządzeniem CPAP, bo to jak dajemy to urządzenie, to już po pierwszej nocy widać efekty. I pacjent mówi, kurczę, nie chodziłem w ogóle siku w nocy, albo pacjentka. Ale i tak długo był diagnozowany z powodu różnych problemów, a się okazuje, że problemem był właśnie bezdech senny, który już w takich sytuacjach jest dość ciężki. Kolejna sprawa, poranne bóle głowy. To jest też taki objaw, który po prostu jest dość mocno związany z bezdechem sennym. To wynika też z tego, że po pierwsze nie jest odpowiednio regenerowany układ nerwowy, po drugie są różne teorie, czemu ta głowa tak intensywnie boli w godzinach porannych po śnie, gdzie no, nie powinna boleć. To jest właśnie ta sprawa. Również zaburzenia potencji u mężczyzn. To bezdech senny również powinien być jakby tutaj wykluczony przy takiej diagnostyce przyczyn zaburzeń potencji. No i przede wszystkim, jeżeli ktoś prowadzi samochód, zasypia za kółkiem, zasypia na światłach, no to jest mega ważne. W takiej sytuacji to po prostu must have. Trzeba zrobić diagnostykę w tym kierunku, bo jeden raz się może udać, drugi raz się może udać, a trzeci raz możemy wylądować w jakimś rowie. I to jest naprawdę bardzo niebezpieczne.
No właśnie, to o tych mikrodrzemkach się sporo mówi właśnie w kontekście też tych wypadków, prawda? Że porównuje się nawet jeżdżenie na niewyspaniu takim, zwłaszcza jak jest zerwany cały dzień, ponad doba, do jeżdżenia pod wpływem alkoholu po prostu, bo to dochodzi do podobnych tutaj sytuacji, jeżeli chodzi o te mikrodrzemki, o to właśnie brak, no wiadomo, brak koncentracji, dłuższy czas reakcji, ale przede wszystkim właśnie ta mikrodrzemka, no... Ile? Jedna, dwie sekundy nieuwagi wystarczą tak naprawdę przecież, żeby się wydarzyła tragedia, prawda? Albo żeby nie tylko osobie, która zasnęła za kierownicą, ale też no, innym dookoła, bo wiadomo, że tutaj wypadek może różnie wyglądać, więc to jest bardzo, bardzo ważny aspekt i właśnie zawsze piszę, że poza takim... komunikatem, że piłeś nie jedź, powinno być nie spałeś, też nie jedź, prawda? No bo to jest tak naprawdę również bardzo, bardzo ważne, a o tym a to tak się bagatelizuje, a tam nie wyspałem się, wypiję dodatkową kawę, tylko że ta kawa w pewnym momencie już nie działa, prawda? Jeżeli tak, w ogóle działa.
To też można uznać za taki objaw, że jak ktoś rano się budzi i pierwsze co musi wypić to dwie kawy Red Bulla, żeby w ogóle się dojechać. To też powinien pomyśleć o tym, żeby w tym kierunku się zdiagnozować, bo to rzeczywiście jest problem. Ja po prostu w głowie mam od razu obrazy pacjentów, których gdzieś tam diagnozowałem i leczyłem. Pacjent przychodzi, jeździł gdzieś daleko do pracy codziennie i mówi, że no kurczę, spałem niby to 8 godzin, ale wsiadam do samochodu, po 15 minutach już muszę się zatrzymać, bo już mi się chce spać. To jest też rzeczywiście taki bardzo mocno alarmowy objaw. I tu, tak jak mówisz, te mikrodrzemki, to jedna, dwie sekundy to naprawdę więcej nie trzeba, żeby stracić życie po prostu w wypadku.
Dokładnie. A no właśnie, gdzieś tam nie zawsze się ma świadomość o tym, co to może powodować. Właśnie zazwyczaj to albo się nie wyspałem, albo właśnie ta cukrzyca, czy tam najadłem się za dużo, nie wiem, węglowodanów, coś takie. Przychodzą nam proste rozwiązania, a może się okazać, że jakby problem jest zupełnie gdzie indziej. No bardzo ciekawy w ogóle ten temat z tym gardłem, bo znam sporo osób, które mają taki problem, że z niewiadomych przyczyn bardzo często właśnie jest problem z tym gardłem, raczej nie ma refluksu, a pojawia się takie zarówno poranne, jak i generalnie nawracające problemy z gardłem, nie wiadomo skąd i dlaczego tak naprawdę.
No to jest właśnie, to jest to, o czym mówię, bo to jak chrapiemy, generalnie tkanki jak drgają przewlekle, no bo w tej sytuacji to dochodzi do tego drgania przewlekle, to też jest czynnik powstawania tych stanów zapalnych. No a z tym się wiąże cała kaskada takiego procesu zapalnego i po prostu błona śluzowa, jak się przesuszy, wejdzie w stan zapalny, zakończenia nerwowe w tym gardle, one się odsłaniają i tutaj mamy ból gardła. To jest taki mechanizm, no, rzeczywiście wydawałoby się nieoczywisty, a to rzeczywiście taka patofizjologia tego tak wygląda.
Mm-hmm. Czyli jeżeli jakby idzie się do lekarza z informacją, że no, jakby problem w tym gardle się pojawia, tam powiedzmy z wymazów nic nie wychodzi, że tam coś jest niepokojącego, nie ma żadnej infekcji w organizmie, jest wykluczony refluks, to kolejną jakby drogą byłoby tutaj, żeby sprawdzić, co tutaj się dzieje w okolicy właśnie mechanicznej, tak?
Tak. Tutaj no, warto wtedy po prostu zapytać, bo to też kolegów, zawsze jak rozmawiamy gdzieś z laryngologami, gdzieś jak wiedzą już koledzy w środowisku, że ja tym chrapaniem to po prostu ciągle coś, no to też tak o tym mówimy. W ogóle jeżeli chodzi o takie czynniki ryzyka i takie objawy podstawowe, to ja mam takiego PDF-a stworzyłem, test chrapacza to nazwałem. Okay. Jeżeli nie będziesz miał nic przeciwko, możemy to dołączyć.
Jasne, pod nagraniem,
bo to do opisu. Rzeczywiście tam są takie podstawowe objawy, które... No jest taki test, tam 3 strony do wypełnienia i tam już na wiele pytań można znaleźć odpowiedź, jeżeli chodzi o to chrapanie i bezdech. I to właśnie... To gardło, tak, to jest rzeczywiście problem. I to taki niepozorny by się wydawało.
Dokładnie. W takim razie test chrapacza wrzucimy w link, tak? Wrzucimy do opisu tego filmu, także moi drodzy, super. Wszyscy widzowie tutaj zróbcie sobie, zobaczycie, czy problem was nie dotyczy, no bo też tutaj myślę, że właśnie jeżeli mamy współlokatorów, a zwłaszcza współlokatorów sypialni, no to tutaj też jest szansa, że ktoś wychwyci szybciej niż my sami, prawda? Kto śpi obok i pewnie często też byśmy sami nie byli świadomi, że nie, na przykład chrapacza piemy, gdyby nie to, że ktoś obok nas mówi, że kolejną noc przez nas nie przespał, bo po prostu zaczynamy chrapać i chrapiemy całą noc.
No tak, to jest duży problem. No, Amerykanie uknuli na to nawet takie stwierdzenie, że to są takie sleep divorce, takie nocne rozwody, że po prostu no, muszą być 2 sypialnie, bo przez to chrapanie to się nie da funkcjonować. No jest to bardzo duży problem, no bo to tak najczęściej tak wygląda. Myślę, że u większości laryngologów, że po prostu partner przywozi partnerkę albo na odwrót, po prostu chrapiesz, zróbmy coś z tym, bo się nie da.
Okay.
Najczęściej tym takim wyzwalaczem, żeby się zgłosić do lekarza, jest właśnie taka pauza w oddychaniu, że wtedy jest takie przerażenie w nocy. No i to rzeczywiście, no, tutaj taka bezsenność u partnerów też jest bardzo, bardzo ważna. To jest rzeczywiście.
A to jest ciekawe, bo jak tak sobie przypomnę, gdzieś tam kiedyś, no nie wiem, z 10 lat temu tak rzucam, ale no kiedyś, to zawsze się mówiło, o, ja chrapię, o, ja nie chrapię. No tam, nie wiem, mój partner chrapie, a mój nie chrapie. I tyle, i kropka. Jakby, że to takie normalne, że okej, ci ludzie chrapią, a ci ludzie nie chrapią. Jakby, nie wiem, ci ludzie mają brązowe włosy, a ci blond włosy. Na tej zasadzie, prawda? A teraz dowiadujemy się, że nie ma czegoś takiego jak chrapanie regularne bez przyczyny. I to jest niesamowite.
No jest, takie przeświadczenie, no nawet w jakiejś popkulturze no widać, że w filmach, a ktoś chrapie, o śmiesznie, bo tam chrapie, w kreskówkach tam połowa chrapie, jest okej, no i tak się to nam uciera w głowie, że to chrapanie to takie normalne. A jeszcze do tego dochodzą reklamy różnych środków, które mają to chrapanie po prostu wyeliminować pstryknięciem palca, że to takie, no to tak jak krem na zmarszczkę, no posmaruj i nie będzie zmarszczki, nie? No tak to trochę funkcjonuje, ale to niestety w ogóle nie działa. Już tutaj taki, od razu powiem, że te spreje w ogóle nie działają, nie? Które są reklamowane, to nie ma szans w ogóle, żeby one zadziałały, a już na pewno nie na bezdech senny. Na chrapanie jeszcze jak tam, co wynika z jakiejś przesuszonej błony śluzowej, to może, ale generalnie to nie działa.
Okej. Okay. No o tych mitach jeszcze sobie porozmawiamy na pewno, bo to ja już się nie mogę doczekać. Mity generalnie to jest mój ulubiony temat dookoła tematów takich około medycznych. Ale tutaj jeszcze do tego bezdechu sennego. Czy taki bezdech, powiedzmy już, nie wiem, czy długotrwały na przykład, czy on może na przykład też zabić w ciągu nocy? Zdarzają się takie sytuacje, czy to jest nierealne?
Może, jak najbardziej. To znaczy, no ciężko to udowodnić tak, tak tu i teraz, ale tak, tak jak powiedziałem, jeżeli ktoś ma na przykład słabe serce, zawały, często się dzieją też w nocy. To wynika z kilku przyczyn. Jedną z nich jest to, że są odpowiednie piki hormonów, że to serce wtedy bardziej przyspiesza, ale bezdech senny, który po prostu to jest funkcjonowanie na wysokiej adrenalinie w nocy, u osób, które no, mają ten bezdech bardzo zaawansowany i mają miażdżycę tętnic wieńcowych, jak najbardziej może dojść do zawału w nocy z powodu właśnie bezdechu. No tak, to pewnie jest bardzo daleko idące uproszczenie, bo pewnie kardiolog coś więcej na ten temat powiedział, ale jak najbardziej. Druga sprawa, no bezpośrednia przyczyna zgonu to może być właśnie w wyniku tego wypadku. No ale tak generalnie raczej nazwałbym ten bezdech senny poza tymi takimi hardkorowymi przyczynami, to nazwałbym go takiego takim cichym zabójcą, bo on sobie tak powoli, powoli zabija ten nasz organizm. Pierw go dobije, a potem zabije na końcu, no bo to jest bardzo złożony problem. Ale na przykład jak gdzieś tam się czyta o tym różne w literaturze, spadłem na coś takiego, że był nawet taki jakiś duszek, którego nazywano dusiołek. Tak? Jakieś takie dziwne. Jakiś taki wiersz nawet o dusiołku gdzieś kiedyś znalazłem. I to właśnie słyszałem też taką opinię, że dlatego też spali tam w tym średniowieczu na takich krótkich łóżkach, tak półsiedząc, bo się strasznie bali tego, że właśnie umrą przez to, że powietrza im zabraknie w czasie snu i się uduszą. To wiadomo, to pewnie w odpowiednich kręgach, no bo też kiedyś no nie było tak, że każdy miał jedzenia w bród i tam trochę się roztył, ale wśród tych wyższych klas społecznych, które rzeczywiście mogły sobie na to pozwolić, były takie obawy podobno. No, to nie powołuje się na jakieś konkretne źródła, bo to gdzieś czytając różne doniesienia z różnych stron, to gdzieś tak wpadam na takie smaczki. Ale jak najbardziej mówię, to jest takie, jakieś takie domysły, o co mogło chodzić. Także to tak. Okay. Kiedyś z ciekawości można było prześledzić historię tak, bezdechu sennego, to mogło być coś ciekawego, ale nie wiem jak to tam. Także takie bezpośrednie przyczyny zgonu, tak jak mówiłem, ale raczej taki powolny, cichy zabójca bym nazwał bezdech sennego. Okay.
Bo tak się zastanawiałam właśnie w kontekście takiego stricte uduszenia się na zasadzie, że już tyle tak jakby właśnie podczas, nie wiem, czy chrapania, czy po prostu tego, że jest zatrzymanie tego oddychania.
Bardziej, no to po prostu już bardziej osób, które mają słabsze serce, rzeczywiście tak w jakimś mechanizmie do tego mogło dojść. Niemniej, no tak jak mówię, mam pacjentów, którzy mieli tych bezdechów nawet 70-80 na godzinę snu uśredniając, no to oni właściwie, no nie było takiej sytuacji, że oni się udusili, bo po prostu organizm ma mechanizmy do tego, no na ta adrenalina w końcu go wybudzi i to też nie są takie wybudzenia, że się obudzi, coś tu się dzieje i to są takie mikrowybudzenia. Z tego głębokiego snu, czy tam snurem, wchodzi nagle do tego bardzo płytkiego, gdzie no już nie jest tak zwiotczone, nie są zwiotczałe mięśnie, to wszystko się tak bardziej stęży, drogi oddechowe się otwierają i może przez jakiś czas w miarę normalnie oddychać, żeby zyskać trochę tego tlenu. Ale i tak funkcjonuje na takim niedotlenieniu. Mało tego, człowiek to taka machina, która się przyzwyczaja do wielu rzeczy. Tak samo do takiego przewlekłego niedotlenienia też uruchamiają się takie mechanizmy w naszym organizmie, które po prostu zapobiegają temu, żebyśmy po prostu się nie udusili. Także to też tak trochę funkcjonuje.
Podobno czasem nas też sen może wybudzić, właśnie na przykład jakiś koszmar może nas wybudzić po to, żebyśmy wzięli oddech, bo jak na przykład przestajemy oddychać w nocy. Nie wiem, na ile to jest prawda, ale gdzieś z jedną takich hipotez czytałam niedawno.
Właśnie to są różne hipotezy, bo generalnie też u osób, które mają bezdech senny, taki już bardziej zaawansowany, też częstym takim objawem jest to, że nie mają snów. To wynika też z tego, że oni nie wchodzą odpowiednio w ten sen REM, tak? Bo gdzie powstają te sny i po prostu no nie mają tych snów. To też jest jeden z objawów, że coś się dzieje z tym snem nie tak. I tutaj nie słyszałem takiej hipotezy, także ciężko mi się odnieść, ale no właśnie tutaj z drugiej strony jest problem z tymi snami, że po prostu nie ma tego snu tak wydajnego, żeby te sny się pojawiły i na przykład no co tu powiedzieć, sam, no ja nie miałem bezdechu sennego, ja chrapałem po prostu, ale już tak mocniej, miałem operację przegrody i sam zauważyłem pierwsze co, już jak się tam wszystko wygoiło w tym nosie, to pierwsze co tak mi przyszło do głowy, kurczę, ja zacząłem mieć sny, gdzie ja nie miałem ich, no bo tam chrapałem już dość mocno, podobno, no i jak zrobiłem z tym porządek, no to czuję różnicę ogromną, także też znam tą historię z drugiej strony.
Okej, no jest to no ciekawe w tym kontekście, a w takim razie, jakie tutaj wsparcie dla partnerów, partnerek, osób, którzy są w trakcie leczenia albo wybierają się na leczenie, ale też generalnie osoby, które mają głośnych współlokatorów, sąsiadów i tak dalej. Mam tu na myśli zatyczki do uszu, proste zatyczki do uszu, które często kupujemy. One mogą być jakimś rozwiązaniem do tego zasypiania. Natomiast, no właśnie, jak to z perspektywy laryngologa, jak to z perspektywy ucha, bo no jakby temat, który no, wydaje mi się tutaj dość bardzo ważny, ale jednocześnie teoretycznie oczywisty, praktycznie nie do końca, czyli higiena, czyli że raczej te zatyczki powinny być jednorazowe, żeby sobie gdzieś tam jakiejś infekcji w uchu nie zagwarantować tym. Ale czy te używanie tych zatyczek ma sens, czy długoterminowo jest to niebezpieczne? Jak to z tymi zatyczkami?
Znaczy tak, te zatyczki są sytuacje, w których one mają duży sens już nawet poza snem. No bo takie ochronniki słuchu, gdzie jest hałas, no to muszą być, no bo można stracić słuch po prostu. Jeżeli chodzi o taki aspekt spania, no to jak najbardziej. Ja wychodzę z założenia, że no sen jest na tyle ważny, że te zatyczki jak najbardziej, jeżeli jesteśmy w nowym miejscu, gdzie na przykład jest hałas. Ja sam często jak jadę na jakiś kongres, gdziekolwiek, jest jakiś hotel, gdzie jest no trochę głośniej, zawsze mam zatyczki ze sobą. Tylko trzeba przestrzegać oczywiście, jak we wszystkim, trzeba na pewne rzeczy zwrócić uwagę i dbać o pewne szczegóły. Po pierwsze, no, te zatyczki, no, nie może to być takie, że to jest jedna para zatyczek na rok, tylko to muszą być po prostu zatyczki systematycznie wymieniane albo odkażane, albo myte. Zależy, jaki rodzaj zatyczek, bo są też takie gumowe, są no, piankowe, no różne. I to trzeba dbać o to, żeby one były albo często zmieniane, albo odpowiednio myte. Druga bardzo ważna sprawa, to jest dobrze by było, jeżeli wiemy, że częściej ich używamy, raz na jakiś czas pojawić się u laryngologa, żeby te uszy ocenić, czy tam nie ma już zalegającej woskowiny. Bo jeżeli będzie ta woskowina, która tam zalega w uchu i będziemy jeszcze na to stosować zatyczki, to po prostu ta woskowina nam się ubije, może się zrobić stan zapalny. Także warto by było też gdzieś te uszy ocenić. Kolejna sprawa, no jak najbardziej taka higiena uszu pod postacią. Różne są środki na woskowinę, one są reklamowane jako panaceum na zatkane uszy, gdzie najczęściej no, bardziej mogą zatkać to ucho, tak różnie bywa z tym, ale w takich sytuacjach, gdzie tej woskowiny jest niedużo, ona nie jest ubita, to jak najbardziej zalecam te środki, bo one po prostu po pierwsze nawilżają skórę przewodu słuchowego, po drugie powodują, że ta woskowina, która jeszcze nie ma tak dużo, ona sobie ładnie wypływa. I jeżeli się pamięta o tej higienie, o tym ocenie tych uszu i stosowaniu tych kropli jako takie nawilżające, to wtedy jak najbardziej. Żeby się wyspać, jak najbardziej trzeba tego stosować.
Tak od razu, jak tutaj mówisz o tej woskowinie, to chciałam zaproponować świecowanie uszu.
Oj, bardzo chętnie możemy o tym porozmawiać.
Tak, po prostu. Tak, ten temat zostawię na niezależny odcinek, bo tak jak już rozmawialiśmy w kuluarach, tak. Że tak to powiem, zdecydowanie taki odcinek powstanie i tutaj właśnie mam nadzieję, że będziemy mogli wtedy sobie trochę się popastić nad tym tematem wysysania woskowiny usznej. A jak te patyczki do uszu, tam te nieszczęsne patyczki do uszu?
Właśnie, to jest problem, bo wszyscy, nie wiem skąd się wie, że to są patyczki do uszu. Na każdym pudełku pisze, że to są patyczki higieniczne. Nikt nigdzie nie użył słowa, że do uszu, ale tak one są odbierane. No one są niebezpieczne. One są naprawdę niebezpieczne. No co najwyżej, jeżeli czyścić patyczkami do uszu, to muszle małżowiny usznej, czyli jak mamy tutaj, o ucho, tu dobry profil, dobry. Tutaj mamy to tutaj ewentualnie. Ale niech ręka boska broni przed wpychaniem ich gdzieś głębiej, bo to może powodować różne implikacje. Najmniejszy problem to jest właśnie ubicie tej woskowiny, bo to w miarę łatwo się usuwa, nie ma z tym większego problemu. Aczkolwiek jak ktoś namiętnie używa tych patyczków i sobie tam ubije tą woskowinę, no to bywa to trudne. Nie niemożliwe, ale trudne i trzeba tam troszkę się namęczyć, żeby usunąć taką ubitą woskowinę. Inna sytuacja, często parę razy mieliśmy nawet na oddziale laryngologii takie przypadki, że po prostu ktoś przez nieopatrzność zostawił sobie patyczek, bo coś chciał zrobić, odwrócił się, wbił sobie ten patyczek do ucha. No i tutaj już takie sytuacje jak przebicie błony bębenkowej, uszkodzenie kosteczek słuchowych, no to może nas narazić na na niedosłuch, taki już no, nawet przewlekły albo i na zawsze, albo co najmniej na jakąś operację, która wymaga zrekonstruowania tych kosteczek. Też raz pamiętam, mieliśmy taką pacjentkę, do dziś dnia to musiała mieć jakąś taką zmienność anatomiczną. Zrobiła sobie właśnie tak, jak powiedziałem, że wbiła sobie ten patyczek, tak przypadkowo oczywiście, czy tam dziecko i wbiło, jak już nie pamiętam dokładnie. Nie dość, że doszło do pogorszenia słuchu, przebicia błony bębenkowej, uszkodzenia kosteczek słuchowych, to jeszcze doszło do porażenia nerwu twarzowego. Okay. Czyli ten nerw, który po prostu unerwia połowę twarzy, była po prostu, miała wiotką połowę twarzy, no nie mogła ruszać w ogóle mięśniami, także twarz była taka opadnięta po jednej stronie, kącik ust opadnięty, oka nie mogła domykać. A to wynikało z tego, że po prostu w kości skroniowej, czyli tam, gdzie mamy ucho, przebiega ten nerw. I jakiś miała takiego pecha, że on jakoś przebiegał troszkę nietypowo i spowodowało to właśnie porażenie tego nerwu twarzowego.
Ale to się dało to porażenie cofnąć?
Z tego, co pamiętam, to tam się cofnęło, bo okay. Pani się szybko zgłosiła i udało się chyba nawet lekami. Tam nawet chyba nie musiało być operacji. Właśnie nie pamiętam, czy te kosteczki były tam na pewno uszkodzone. No już, to było dość dawno. Ale ten nerw, to z tego, co pamiętam, to wrócił do swojej czynności. Już potem nie wiem, jak z tym słuchem, czy on wrócił w pełni do swojej takiej prawidłowości, czy nie. Ale no, był duży problem i to tak, można naprawdę nieźle się tam urządzić tymi patyczkami.
To musi być też bolesne strasznie, tak sobie wyobrażam.
Tak, tak. Przebicie błony bębenkowej to no, jest to bolesna sprawa.
No dobra, wracając do tych zatyczek, może tak już te historie naprawdę są przerażające, ale to dobrze trochę, bo to też zawsze tak jest obrazowe bardziej i łatwiej jest zapamiętać, że by tego nie robić zdecydowanie. Dużo osób mówi, że w zatyczkach nie może zasnąć, albo że są niewygodne, albo że wypadają, albo że właśnie no, po prostu niewygodne, tak jak powiedziałam. Ale są przecież różne rodzaje zatyczek. Zawsze mówię, żeby popróbować sobie różnych. Z czego to wynika? Czy to wynika z, po prostu z budowy anatomicznej ucha? Czy są faktycznie jakieś zatyczki konkretnie, które zawsze lepiej się dostosują niż inne? Jak te zatyczki wybierać?
Jakoś nie ma specjalnej zasady. To trzeba, tak jak mówisz, wypróbować po prostu. Okay. Każdy jest inny, to tam na pewno wpływ na to ma to, czy mamy suchą skórę w uchu, czy nie mamy suchej, czy często sobie tam grzebiemy właśnie patyczkami, czy paznokciami, tam się drapiemy. To tam powstają jakieś prawdopodobnie stany zapalne. Też anatomia przewodu słuchowego zewnętrznego może mieć znaczenie. No jest to, myślę, że to jest indywidualnie, trzeba sobie po prostu dobrać takie zatyczki.
Okej, okay. No dobrze, dobrze, ale to cieszę się, że mam potwierdzenie laryngologa, że można spać w zatyczkach.
Tak. Jak najbardziej, jeżeli się tam zachowa te zasady, tak, żeby to ocenić, tak najbardziej.
Mm-hmm. Ja polecam też, kupiłam jakiś czas temu taki zestaw zatyczek, 50 sztuk w takiej tubie i jak sobie to stoi w sypialni, to zawsze pamiętam, żeby gdzieś tam te świeże brać, bo jak się gdzieś tam kupowałam po 3 sztuki w paczce, no to tak zawsze, no dobra, no to zanim pójdę kupić, to tam jeszcze 2 razy je użyję. A faktycznie jak się ma taką dużą paczkę, to naprawdę nie jest drogie, nie pamiętam, ale to jest może z 30 zł maksymalnie 50 sztuk, no to nie jest drogo, a faktycznie można mieć zawsze te zatyczki świeże przy sobie.
No i tak, no, będzie to na pewno bardziej higieniczne niż takie gdzieś, bo wiadomo, czasem jest nie po drodze do tej apteki, czy tak. Do tej drogerii, żeby kupić te zatyczki. Tak, także jak najbardziej.
A jak ja mam na przykład już takie gdzieś tam swój rodzaj ulubiony, to na przykład nie zawsze w aptece był ten mój rodzaj, tylko były inne, na przykład te takie plasteliny, że te, jak te nazywam.
Tych też nie lubię, tych nie lubię.
One są one się robią twarde, nieprzyjemne dla ucha, tak. Dla mnie są te gąbkowe takie najprzyjemniejsze faktycznie.
Też mi się tak wydaje, że one są akceptowalne.
No dobra, no to idźmy do w takim razie, tak jak powiedziałam, mojego ulubionego tematu, czyli najbardziej absurdalne porady na temat pozbycia się chrapania, które krążą gdzieś tam w społeczeństwie, czy w reklamach telewizyjnych, radiowych, czy w tak zwane staropolskie mądrości przekazywane z ust do ust.
No właśnie, jeśli chodzi, tak myślałem o takich mądrościach i takich typowych, jakoś nie za dużo mi przychodziło do głowy. No na pewno wielkim mitem, i to by trzeba było jakiś Mythbusters nasłać, bo to są te wszystkie różne, jak się wpisze w Google chrapanie, to po prostu tam wyskakuje cała litania różnych dziwnych, śmiesznych rzeczy. No tak jak począwszy od różnych sprayów, no już najbardziej mnie rozwala zegarek na chrapanie. Jak się wpisze w Google chrapanie, tam sposoby na chrapanie, to ostatnio się pojawił jakiś taki zegarek na nadgarstek. Że pozbędziesz się chrapania na zawsze, nie wiem, może on po prostu, nie wiem, razi prądem, budzi tego chrapiącego i on po prostu wtedy nie chrapie, naprawdę nie wiem, jak on rozwiązuje ten problem i aż przeraża mnie myśli, jak na jakiej zasadzie to może działać, a jeszcze bardziej mi przeraża to, że są osoby, które to no, po prostu kupią zwabione jakimś marketingiem tanim i takim grającym na niskich jakichś tam uczuciach. No, to jest po prostu ściema. Tak samo różne specyfiki. No, tak najbardziej popularne, takim aktywnym składnikiem, który tam jest, to jest, już nie pamiętam nazwy, ale to jest taki środek chemiczny, konserwant, który powoduje, że lody włoskie po prostu trzymają swoją formę. I to ma działać niby na usztywniać podniebienie. No, może trochę nawilży, bo jest tam trochę gliceryny, to okej, ale żeby to usztywniło podniebienie, to jakoś mi się nie chce w to wierzyć totalnie. Jeszcze pół biedy, jak napiszą na tym, że to nie leczy bezdechu sennego, bo też słyszałem o tym, że nie ma takiej informacji, że to jest w ogóle na chrapanie, na bezdech wspaniałe i cudowne. No i na sprawę taki mit, no, że no właśnie to, o czym już mówiliśmy tak naprawdę, to, że chrapanie to jest coś normalnego, że w ogóle dajcie spokój z tym chrapaniem. Każdy zmęczony facet po ciężkiej pracy chrapie. Nie? No fakt, zmęczenie trochę pewnie na to wpływa, bo pewnie bardziej mięśnie nam wiotczeją i głębiej śpimy po prostu i dlatego troszkę może tam czasem się zdarzy zachrapać, jak mamy gdzieś obrzęk w nosie, który trochę utrudnia to oddychanie nosem, ale to nie jest coś takiego, że no to jest normalne. Co jeszcze mi tam przychodzi do głowy? No to już takie bardziej do kolegów laryngologów i pulmonologów, którzy się zajmują tym chrapaniem, że po prostu trzeba badać. Nie można leczyć jakby bez tego badania snu, bo to jest po prostu podstawa i o tym trzeba pamiętać, jak się idzie do laryngologa, to dopominać się na to badanie snu, no bo to wiadomo, jak jest, różnie bywa. Także trzeba jak najbardziej o tym pamiętać. A mity? Myślałem o tych mitach, ale ciężko tak mi coś sobie przypomnieć.
Ale to dobrze też, to dobrze, że dużo mitów nie ma tak, na ten temat.
Faktem jest, że to jest też taki temat, on jest traktowany jako coś tak w sumie naturalnego trochę, to chrapanie, i tak nie powstają mity. Tak jak są, krążą mity na przykład już to jest związane akurat z leczeniem chrapania, przegroda nosa. Dużo osób nie chce się podjąć jakby leczenia, bo się gdzieś tam osłuchali, że zawsze zakłada się tam dwumetrową taśmę do nosa i że to po operacji, bo to się wyciąga, że to pewnie są jeszcze gdzieś ośrodki, gdzie się zakłada pewnie takie opatrunki, ale już naprawdę coraz rzadziej. Ja nawet mój doktorat właśnie pisałem o opatrunkach takich pooperacyjnych w nosie i się okazuje, że nie trzeba, jak nie krwawi, to nie trzeba zakładać i są lepsze efekty. Także na przykład ja bardzo rzadko zakładam. Jak operuję przegrodę nosa, to już naprawdę musi mocno krwawić, żebym ja założył opatrunek do nosa. To jest taki mit, który pomstuje, bo tego ludzie się boją. Drugi mit, to właśnie ten laser. W sumie racja, laser. Laser to jest panaceum na cały bezdech senny i na chrapanie. Laserem w gardle po prostu bzyknąć dwa razy, to tak krąży taki mit. Myślę, że to jest trochę wygenerowane przez marketing, bo przecież różne kliniki też mają marketing i tam czasami może ktoś nie zwrócić uwagi. Dużo ludzi się zaczyna zajmować tym chrapaniem, także to generuje pewnie różne sprawy. Ale to tak poza tym naprawdę nie przychodzi mi nic innego do głowy.
Okej, a jak to jest, w zasadzie dwie rzeczy, zaraz zapytam o reklamy, natomiast tylko pytanie krótkie o ten sen. Czy każdy lekarz może właśnie skierować na to badanie snu za pomocą tego, nawet czy tego urządzenia, które zabiera się do domu, czy to jest jakby takie pewne, że każdy lekarz nam to przepisze?
Znaczy tak, każdy lekarz może skierować na, bo to się najczęściej robi w oddziałach, pulmonologii, neurologii, psychiatrii, różnych oddziałach, i każdy lekarz rodzinny jest w stanie wypisać takie skierowanie. Tylko tak, NFZ uznaje tylko tą pełną polisomnografię, czyli tą taką, że trzeba leżeć w szpitalu dzień, dwa, trzy, być podłączony do tego miliona kabli, które, jak już mówiłem, tak naprawdę to badanie, jeżeli chodzi o bezdech senny, chrapanie, w takich konkretnych przypadkach jest konieczne od razu. Tak najczęściej jest tak, że wystarcza właśnie to badanie, które można zrobić w domu, i dopiero jak pewne kryteria tam nie pasują, to wtedy dopiero się kieruje. Czyli jeżeli na przykład w tym urządzeniu wychodzi, że ktoś nie ma bezdechu, albo on jest leciutki, a objawy ma tak, jakby miał bardzo ciężki bezdech, no to wtedy on coś tu nie gra i wtedy trzeba skierować na to pełne badanie, bo to też może wynikać z jakichś innych zaburzeń snu, te centralne bezdechy senne i tak dalej. I rodzinni mogą wypisywać właśnie na to. NFZ przez to, że refunduje tylko to, a to jest bardzo trudne, czasochłonne badanie, to powoduje, że niedużo tych badań można wykonać w ciągu miesiąca w jednej jednostce. I to generuje bardzo długie kolejki. I Amerykanie już właśnie, bo te wszystkie zalecenia najczęściej z Ameryki przychodzą, Amerykanie właśnie wymyślili te przenośne urządzenia, które można wysyłać nawet do domów. Tam są różne typy tej poligrafii. Tutaj taki lifehack, jakby ktoś zaczął diagnostykę, to niech dopytuje o poligrafię typu trzeciego. Okay. Jeżeli ktoś by chciał ją zamawiać z tej strony, o której mówiłem, no to tam robię właśnie tą poligrafię typu trzeciego, bo to jest poligrafia, na podstawie której można już zdiagnozować obturacyjny bezdek senny. Mm-hmm. I to jest takie badanie, które jest łatwo dostępne, bo to już się zajmuje, można to zamówić, jest kilka firm, które to robi. Nie jest to już tak problematyczne. Jak się poszuka tego w internecie, można zamówić, to często jest takie, że się do domu przysyła. Czasami trzeba się zgłosić do jakiegoś gabinetu, do laryngologa, do kliniki, gdzie to wydają do domu, śpi się w tym dzień lub dwa i wtedy wynik jest. Ale okay. Z założenia na taką pełną diagnostykę tego snu może kierować każdy lekarz. Najczęściej to się odbywa tak, że lekarz rodzinny kieruje do laryngologa lub pulmonologa, czyli lekarza specjalisty chorób płuc, i dopiero ten kieruje jakby dalej. To strasznie wydłuża to wszystko i te kolejki są naprawdę dość długie, a przy takim zaawansowanym bezdeku pacjenci naprawdę już nie dają rady i chcą z tym zrobić coś jak najszybciej. I tutaj właśnie naprzeciw wychodzą te takie badania domowe.
Okej, okay, no dobra. Tak jeszcze wracając na chwilę do tych reklam, czy właśnie, bo tak zrozumiałam, że są reklamy jakichś sprayów czy czegoś takiego, reklamy rozumiem telewizyjno-radiowe, specyfików, które tak naprawdę nie działają w tym kontekście.
Znaczy tak, bo też zależy, co jest przyczyną chrapania. Bo tak, na przykład, jeżeli ktoś ma na przykład, jest alergikiem albo ma przewlekłe zapalenie zatok, to wtedy ma obrzęk błony śluzowej w nosie. Jeżeli dostanie leki, które są lekami, nie jakimiś substytutami diety, jakimiś środkami paramedycznymi, tylko lekami, to wtedy jak mu się zmniejszy obrzęk w nosie, to on będzie mniej chrapał. Ale jeżeli przyczyną jest chrapanie spowodowane tym przerostem podniebienia albo jakimiś zmianami w nosie, które nie zadziałają na leki, no to nawet już te leki nie dadzą rady, a środki, które tak naprawdę nie są lekami, tylko jakimiś suplementami pomieszanymi, jakieś takie, tak jak mówię, jakiś tam środek konserwujący jest dodany w kilku popularnych, bardzo reklamowanych środkach na chrapanie. I to tam piszą, że tego trzeba prawie pół fiolki wlać do tego gardła, żeby to zadziałało. No nie, to nie zadziała. Często pacjenci w ogóle, skąd ja to biorę, już tam nie, że ja tam jakąś wendetę prowadzę, aczkolwiek czasem by się chciało, bo pacjenci po prostu przychodzą i najczęściej zaczyna, bo brałem tam te środki, i w ogóle nic nie pomogło. Nie miało jak pomóc po prostu.
Mhm. Właśnie się zastanawiam, czy takie reklamy powinny być legalne, bo to jest jednak trochę wprowadzenie. Wprowadzanie w błąd opinii publicznej. No dobra, w takim razie mam kilka pytań jeszcze z Instagrama. Kilka się pokryło z moimi, więc tych już nie będę powielać, natomiast te, które się nie powieliły. Okej. Okay. No jeszcze podczas naszej rozmowy przybyło kilka, także...
O proszę.
Tak. No więc tak, pytanie. Mąż schudł kiedyś 15 kg i przestał chrapać. Teraz po operacji przegrody chrapie.
Może być tak. Też się spotkałem z takim przypadkiem, że po operacji przegrody ktoś zaczął chrapać. Był otyły, schód, na podobnej zasadzie. Może być tak, że po prostu, tak jak mówiłem, jak miał tą krzywą przegrodę, to podniebienie mu przerosło. Jak był młody, najczęściej do 30 takie problemy nie dotykają ludzi, potem nagle zaczynają. Do 30 właściwie nie było problemu, oddychał dobrze, chrapał mało, rzadko. Katarów nie miał, to nic nie robił. Po 30, załóżmy, bo tam się uczepiłem trochę tej 30. Potem nagle zaczął mieć katary, zapalony nos. To podniebienie w międzyczasie przez te 30 lat życia, jak miał tą przegrodę od dziecka prawdopodobnie skrzywioną, ono sobie tam powoli, a czy systematycznie trochę przerastało, trochę się robiło bardziej zwiotczałe. I w momencie, kiedy nos się udrożnił, to ten efekt drgań, o których mówiłem na początku, mógł się nasilić, bo nagle nosem więcej powietrza przepływa. W tej sytuacji warto byłoby ocenić to podniebienie, żeby laryngolog sprawdził, jak to podniebienie wygląda. Ewentualnie może jeszcze być jakiś polip, mógłby się zrobić w nosie teoretycznie. To generalnie trzeba było zbadać laryngologicznie, pomyśleć o tym podniebieniu i ocenić nos w środku, czy tam jakieś polipy na przykład się nie pojawiły. Bo to też może być to chrapanie wtedy.
No dobrze, w takim razie zapraszamy tutaj do lekarza, męża. Czy to samoistnie przychodzi, czy zawsze trzeba leczyć? Mój mąż raz chrapie jak lokomotywa, raz w ogóle.
No to jest to tak, jak tutaj podsumowuję to różne nasze tutaj, tak. To co mówiliśmy. No tak, niektórzy, jeżeli ktoś ma na przykład problemy, tak jak już mówiłem, z nosem, jakieś przewlekłe katary, zaburzenia drożności nosa, no to będzie raz chrapał mniej, raz bardziej. W sytuacji, kiedy ma tak zwane problemy zatokowe, bo to często pacjenci mówią, jestem zatokowym pacjentem, no to właśnie w takich sytuacjach się nasila to chrapanie. U osób, które mają na przykład problemy z migdałkami, taka choroba, co się nazywa przewlekłe zapalenie migdałków i te migdałki generalnie raz się powiększają, raz zmniejszają, też mogą wtedy się raz pojawiać te chrapanie, raz zmniejszać. Także tu też trzeba było to zweryfikować laryngologicznie.
Czyli również tutaj zapraszamy do lekarza. Kolejne pytanie, bardzo ciekawe. Co ma do chrapania leczenie ortodontyczne? Laryngolog wspomniał, że może pomóc.
Tak, tu chyba wspomniałem w jednym słowie, ale podsumuję. Tak. Czasami jest tak, że nieprawidłowe uwarunkowania ortodontyczne, czasami wady zgryzu, cofnięcie żuchwy, to jest tak, że no żuchwa mniej więcej, broda jest na wysokości nosa, tak wysunięta trochę u każdego człowieka, ale zdarzają się osoby, które od urodzenia mają tą brodę cofniętą trochę. I w takiej sytuacji właśnie te zaburzenia zgryzu powodują, że ten język nieprawidłowo się układa, a wręcz się nawet może zapaść i to może powodować chrapanie i bezdech senny. I wtedy rzeczywiście czasem trzeba nawet robić dość duże operacje szczękowo-twarzowe, żeby ten język wysunąć albo po prostu zmniejszyć tą nasadę języka. No to skomplikowany problem, ale rzeczywiście może mieć wpływ.
Okej, no dobrze. Czy operacja nosa przy krzywej przegrodzie da 100% pewność usunięcia chrapania?
Znaczy tak jak powiem, w medycynie nic nie ma na 100%. To jest tak, no różne badania są, i generalnie zawsze no, wybieramy takie metody leczenia, które dają największą szansę tego, żeby po prostu zmniejszyć ten problem, jeżeli chodzi o chrapanie. Tak? No tak jak mówię, ja też miałem operację przegrody nosa i chrapię bardzo dużo, dużo, dużo mniej, niby teraz już tylko słodko pufam. Także, ale no, na pewno zdarzają się momenty, że chrapię. No, chociażby dlatego, że no, już, jeżeli ktoś miał 30 lat przegrodę krzywą i jakieś tam na tej błonie śluzowej w nosie pewne rzeczy pozostają. Ona już nie będzie nigdy do końca zdrowa. Będzie bardziej podatna na infekcję, na obrzęk, szybciej będzie brzęknąć. No po prostu to jest jakiś ślad, który po tej chorobie, która gdzieś tam zaburzeniu, bo to nawet no, ciężko powiedzieć, bo to od urodzenia czasem mamy tą przegrodę. Także na 100% niestety nic. Nawet ja zawsze pacjentom mówię, że nawet jak zrobimy wszystko, może być tak, że i tak będą trochę chrapać. To nie będzie tak, że będą chrapać w ogóle będą cicho. Bardzo często tak jest i oby było tak jak najczęściej, ale zdarzają się sytuacje, tak jak było poprzednie pytanie, że ktoś schudł, zoperowana przegroda i zaczął chrapać. No też tak może być. Dlatego ważne jest to kwalifikowanie do zabiegu. Czasem trzeba też wiedzieć, kiedy operować, kiedy nie operować. No tutaj tu już trzeba naprawdę przyłożyć się do tematu i pamiętać, że no, my jesteśmy, no medycyna to nie jest jakieś panaceum też na wszystko, bo jakby tak było, to ludzie by nie umierali. Tak samo no, nie byłoby chorych ludzi w ogóle. No, są pewne rzeczy, które wyleczamy zupełnie, są pewne rzeczy, które udaje nam się bardzo znacząco poprawić na tyle, że nie wpływają na zdrowie, a na życie społeczne, zdrowotne i tak dalej. Czyli po prostu no, pewnie taka osoba czasem może trochę pochrapać, ale no, to już nie będzie takie uporczywe chrapanie, nie będzie wpływało na jego życie, nie będzie budziło partnerki, bo to będzie tylko na przykład nie będzie to na przykład 25% czasu snu, a będzie to na przykład 5-10% czasu snu. To jest różnica, która myślę, że jest znacząca i warta świeczki.
Okej. No dobra. Partner zaczął chrapać wcześniej w ogóle, jak to sprawdzić, jak to niwelować, co sprawdzić, to myślę, że już odpowiedzieliśmy naszym odcinkiem całym w zasadzie. Jak to się dzieje, że człowiek nie tylko chrapie, tutaj też o mechanizmach mówiliśmy, ale tak z ciekawości, bo jakby wiem, że nie jesteś weterynarzem, natomiast jeżeli chodzi na przykład o chrapanie psa, to też zazwyczaj to wynika z tego, że warto coś tam u niego sprawdzić, czy na przykład zwierzęta chrapią, bo tak?
Znaczy, to też zależy od rasy psa, bo na przykład ja nie wymienię nazwy rasy psa, wymienię bulldog na przykład. Tak, no te mordki jak mają spłaszczone, no one...
Mopsy chyba.
Ja nie wiem na ile one są naturalnie tak się wytworzyła taka rasa, a na ile ta rasa po prostu została sztucznie wytworzona. No bo tak wydaje się, że ewolucja raczej chyba by nie promowała takich mordek, tak mi się wydaje. No na pewno się mylę, no. Nie jestem tutaj, nie wiem wszystkiego na temat ewolucji. Pewnie są mądrzejsze osoby, które by na ten temat coś powiedziały, ale to jak najbardziej to mogą być te uwarunkowania, pewnie budowy anatomicznej. No, to jakby mechanizm jest ten sam, no, coś wprowadza drgania. Psy podejrzewam, że też mogą mieć problemy z nosem i tak dalej, także to gdzieś na pewno te problemy no, na pełnej płaszczyźnie mogą być wspólne.
No tak, tak. No właśnie, tak jak się zastanawiam, to chyba moje psy nie chrapią raczej. Więc,
no też miałem psa, to nie chrapał. Nie,
no właśnie. Więc może faktycznie to jest ta kwestia tej rasy bardziej.
Mój pies to był w ogóle owczarek kaszubski tak zwany, czyli miks totalny i on po prostu ewolucja go tam wypromowała na maksa. I on
fajny. Owczarki są piękne.
No, to znaczy, to nie, to tak, my tak na Kaszubach się śmiejemy, że takie kundelki to takie owczarki rasy kaszubskiej. No.
Okay. Kundelki tak, ja też mam tak, kundelka, tak. To są super pieski. No dobra, czy chrapanie może wynikać wyłącznie z silnego zmęczenia? Trochę chyba też coś o tym już wspominałeś, ale właśnie.
Tak, no. Tutaj nie mam dokładnie takiej wiedzy. To jest jeden z takich mitów, że się tak powiela rzeczywiście, że jak ktoś jest bardzo zmęczony, to bardziej chrapie. No gdzieś jest taka zależność. Myślę, że to jest związane z tym, że po prostu głębiej zasypiamy i po prostu bardziej mięśnie wyodczają i się łatwiej zapadają. Rzadziej może zmieniamy pozycję wtedy, po prostu tak głęboko śpimy, że leżymy na przykład na wznaki, leżymy i nic nas nie ruszy. To myślę, to nie jest oparte jakimiś badaniami. To jest takie moje domniemanie na podstawie takich różnych tam informacji.
No tak, jak jakaś większa presja snu faktycznie w organizmie jest, to może i faktycznie tutaj tak
może tak, może to być. Pewnie trzeba było poszperać jakieś badania, pewnie gdzieś ktoś to zbadał.
Pewnie. I ostatnie pytanie, jak poradzić sobie z oddechem ustami w nocy u sześciolatki, choroby wykluczone, a tor oddychania zły?
No jak słyszę wiek sześciolatka i zaburzenie oddychania nosem, no to na pewno czy była badana pod kątem przerośniętego migdałka gardłowego. No to jest bardzo częsta przyczyna. No, u dzieci w tym wieku najczęściej to są albo alergie, albo przerośnięty migdałek gardłowy i to powoduje, że dzieci oddychają buzią. Czasami są też to zaburzenia takiej napięcia mięśniowego, że tak otwierają usta, ale oddychają nosem wtedy. Tak, są też takie sytuacje, ale na pewno trzeba wykluczyć przerośnięty migdał no i jakieś problemy z alergią w nosie, obrzęki, alergiczne obrzęki jamy nosa.
Okej. Okay. No dobrze. Dobra, no i to w takim razie to by było na tyle naszych pytań z Instagrama. I cóż, no dobiegliśmy do końca naszej rozmowy. Myślę, że tutaj bardzo wiele fajnych informacji padło przede wszystkim. Wiele nawet dla mnie nowych, bo o wielu rzeczach się nie mówi, więc świetnie, że tutaj chcesz w taki sposób promować ten temat, bo no właśnie, mam wrażenie teraz po naszej rozmowie, że on jest szalenie niedoceniany.
No bardzo niedoceniany. No tak jak mówię, no moje w ogóle całe media społecznościowe, jak zacząłem to robić, bo już skończyłem taką powiedzmy oficjalną naukę, powiedzmy, zrobiłem specjalizację, ten doktorat, tak się zastanawiałem, co zrobić z wolnym czasem. No, nie mam go za dużo, ale no, stwierdziłem, że no, często pacjenci w ogóle bardzo dużo pytają i mi często mówią, że ja niby fajnie opowiadam. No to okej, to pomyślałem, że to wykorzystam. No i zacząłem poruszać te tematy. A że no, jestem takim trochę fanatykiem tego snu, bo dla mnie jest bardzo ważny i no, uważam to jako, no bo to jest jeden z trzech filarów tak naprawdę zdrowego życia, no to tak się trochę też tym zająłem, no, założyłem sobie tą moją stronę Czas na Spanie i tam teraz to co robię, no to właśnie już niedługo pokaże się też moja książeczka Przestań chrapać, plan działania w trzech krokach, tak?
Ekstra.
Będzie taka książeczka, to nie będzie długa książka, tam 120 stron ledwo, bo to chodziło o to, żeby ona była właśnie taka napakowana krok po kroku, tam są różne historie właśnie z tym chrapaniem, o których też tu mówiłem. Także myślę, że w ogóle to powinniśmy w zestawie sprzedawać te nasze książki.
Jest to zawsze jakiś pomysł.
Zawsze jakieś rozwiązanie. Także gdzieś w tych mediach zaczynam szerzyć ten. Już jeden wywiad nagrywałem, też będzie jeden wywiad, także myślę, że przejdzie to do jakiejś takiej debaty tutaj w internecie, bo myślę, że jest to potrzebne. A widzę, że temat snu coraz bardziej jest rzeczywiście gdzieś tu potrzebny. Ostatnio tydzień, dwa tygodnie temu w takim klubie crossfitowym, gdzie tam trenuję, trener poprosił mnie o to, żebym coś tam powiedział na temat tego snu właśnie wśród jego klubowiczów. No i tak z początku, jak przyszedłem, no oni tak wydawali się tacy nie do końca przekonani. Ja też nie wiedziałem, jak to wyjdzie, ale jak zacząłem, a jeszcze nie miałem slajdów, gdzie ja tak mam zdolność do takiego rozwlekania trochę tematu, się bałem, że będzie klapa totalna. Ale jak zaczęliśmy rozmawiać, się okazało, że no, temat chwycił i to mnie też tak trochę dało do myślenia, że rzeczywiście trzeba w tym kierunku iść, bo ludzie naprawdę szukają tych informacji.
Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie to jest taki temat, który dotyczy każdego i też widzę, że zainteresowanie jest ogromne, jeżeli o to chodzi. Tak. Będę oczywiście chętnie gdzieś tam też u siebie mówić, jak twoja książka będzie dostępna, tak. Także koniecznie dawaj znać i bardzo fajnie, że to robisz. Oczywiście wszystkie linki, które do twojej strony internetowej Instagrama będą w opisie do tego filmu. Cały czas zresztą tutaj Instagram się wyświetlał, więc jeżeli ktoś ma ochotę, to zapraszam. Już też dostałam jedną wiadomość przed naszą rozmową, że co prawda nie mam pytań, ale cieszę się, bo akurat szukałem otolaryngologa, więc już będę wiedział, do kogo się mówić. Także,
no to bardzo fajnie.
Także to jest moc mediów społecznościowych, że możemy poznać lepiej osobę, jej sposób bycia, jej jakby właśnie to, co osobą promuje i dzięki temu łatwiej nam jest też znaleźć tego specjalistę do współpracy. Uważam, że to jest bardzo ważne. Taki jakby poza oczywiście osobą, która jest dobrym ekspertem w swojej dziedzinie, to takie flow między pacjent, lekarz, pacjent, nie wiem, psycholog i tak dalej, to są bardzo ważne też elementy, więc...
No jest to ważne. To ja generalnie nigdy nie lubiłem takiego podejścia, że to jest jakaś taka bariera, bo ja doktor, ty pacjent, moi pacjenci myślę, że potwierdzą, że raczej jestem na luzie, co też pomaga w wielu... pomaga w takim diagnozowaniu, leczeniu, bo jakoś tak łatwiej nawiązać nić porozumienia. A pacjenci teraz są też takie czasy, że pewne rzeczy, zwłaszcza jeżeli chodzi o to chrapanie, tak jak mówię, te badania, tutaj książka, jakiś test chrapacza, można pewne rzeczy zrobić online. Są rzeczy, których nie da się zrobić online, ale to też już sobie wypracowałem takie, bo mam troszkę pacjentów od czasu, jak właśnie zajmuję się tymi social mediami, to są pacjenci, którzy z różnych stron kraju się tam odzywają i tam jakieś do pewnego etapu jesteśmy w stanie tak online pewne rzeczy zrobić. Nadchodzi ten moment, że musi być zbadany ten pacjent, i wtedy też pomagam, tutaj znajdujemy laryngologa, bo nie każdy tam do Grudziądza dojedzie, bo to jednak jest dobrze skomunikowane teraz, także zapraszam, ale jest to czasem problematyczne i też szukamy na to rozwiązań. Także zawsze służę pomocą, wskazówkami, także zachęcam do kontaktu jak najbardziej.
No dobra, fajnie. W takim razie dziękuję bardzo za rozmowę. Tak jak wspomniałam, zapowiedziałam na pewno po nowym roku na temat świecowania uszu materiał się pojawi i będziemy
jak
się tutaj jeszcze tutaj kontaktować, więc myślę, że tutaj jeszcze spotkacie naszego gościa u mnie na kanale. A za dzisiaj bardzo, bardzo dziękuję i cóż, do usłyszenia.
Do usłyszenia. Dzięki bardzo.